Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Rada Ministrów przedłoży nowy projekt budżetu, zapowiedziała po pierwszym formalnym posiedzeniu rządu premier Beata Szydło. Mają być w nim ujęte zadania priorytetowe zapowiedziane w exposé.
Rząd zapoznał się we wtorek z informacją na temat realizacji budżetu państwa w roku 2015 oraz wysłuchał informacji dotyczących harmonogramu prac nad projektem budżetu państwa na rok 2016.
Beata Szydło mówiła, że prace nad projektem przyszłorocznego budżetu już trwają i są weryfikowane założenia, które były przygotowane przez poprzednią ekipę rządzącą.
Wiadomo już, że nie będą zrealizowane wszystkie założone przychody. W związku z tym pan minister finansów dokonuje w tej chwili bardzo rzeczowej, rzetelnej oceny sytuacji finansów publicznych. Naszym priorytetem jest program Rodzina 500+. Ten program będzie realizowany w przyszłym roku. Już chcemy zabezpieczyć w związku z tym środki, ale poza tym oczywiście te inne programy, projekty priorytetowe, o których mówiliśmy, no i bieżące utrzymanie, kwestia funkcjonowania ministerstw. Musimy dokonać też przesunięcia środków pomiędzy działami. Jak Państwo wiecie, mamy w tej chwili zmienioną strukturę rządu, no więc jest nad czym pracować i już wkrótce pan minister finansów ogłosi, jakie są nasze propozycje.
Premier Beata Szydło mówiła też, że rząd zamierza doprowadzić do tego, by w budżecie pojawiły się sukcesywnie dochody z nowych źródeł, w tym z podatku od sklepów wielkopowierzchniowych, podatku bankowego i uszczelnienia systemu VAT.
Caritas Archidiecezji Warmińskiej w ośrodku charytatywnym w Rybakach koło Olsztyna ugościła Polaków ewakuowanych z Mariupola na Ukrainie.
Chodzi o 149 osób, które przyleciały do naszego kraju samolotami CASA. Kolejne 39 osób polskiego pochodzenia ma jeszcze przyjechać samochodami i pociągiem.
W ośrodku Caritas rodacy rozpoczną program adaptacyjny, który potrwa 6 miesięcy, mówi dyrektor placówki w Rybakach ksiądz Piotr Hartkiewicz.
Rozpoczynamy procedury organizujące ich pobyt. Pod koniec tygodnia też już rozpoczniemy przygotowania do tego, żeby od poniedziałku dzieci poszły do szkoły. W międzyczasie spotkania z różnymi urzędnikami, więc w te najbliższe tygodnie to bardzo gorące, mnóstwo procedur. No i też dużo spotkań po to, żeby tym ludziom odpowiedzieć na ich pytania, na ich różnego rodzaju wątpliwości. Ten stan niepewności, z którym tutaj przyjechali, musimy rozwiewać, żeby się poczuli bezpiecznie, żeby się poczuli zaopiekowani. I potem przez te pół roku, być może 7 miesięcy, zrobimy wszystko, żeby oni się w pewnym momencie usamodzielnili i rozpoczęli swoje życie tutaj w naszym kraju.
Caritas Archidiecezji Warmińskiej ma już doświadczenie w opiece nad repatriantami.
Jego ośrodek w Rybakach gościł już wcześniej osoby polskiego pochodzenia, które zostały ewakuowane na początku roku ze wschodu Ukrainy. Do Polski trafiło wówczas 190 osób.
Wojskowa prokuratura kolejny raz wzywa kontrolerów lotniska w Smoleńsku na przesłuchanie do Polski. Prokuratorzy skierowali już wniosek o pomoc prawną w tej sprawie.
Pierwszy dokument został skierowany do Rosji już wiosną, jednak strona rosyjska nie odpowiedziała na niego.
Tymczasem, jeśli nie będzie informacji, czy drugie wezwanie wysłane przez polskich śledczych trafiło do kontrolerów, nie można wysłać za nimi na przykład międzynarodowego listu gończego.
W ocenie pełnomocnika części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, posła Prawa i Sprawiedliwości Piotra Pszczółkowskiego, kolejny wniosek prokuratury nie przyniesie przełomu w sprawie.
Biorąc pod uwagę stanowisko strony rosyjskiej, myślę, że po raz kolejny będziemy mieli do czynienia albo z oczekiwaniem na jakąkolwiek informację, albo wprost z informacją, że strona rosyjska w tym zakresie wniosku o międzynarodową pomoc prawną nie wykona. No nie należy spodziewać się przełomu w postępowaniu organów Federacji Rosyjskiej.
Naczelna prokuratura wojskowa postawiła rosyjskim kontrolerom zarzuty spowodowania katastrofy w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku.
Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej z kolei oświadczył, że nie dopatrzył się w jakichkolwiek naruszeń w postępowaniu grupy kierowania lotami na lotnisku w Smoleńsku w dniu katastrofy.
W katastrofie rządowego Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński i jego małżonka.
9 grudnia Trybunał Konstytucyjny zbada skargi na nowelizację ustawy o Trybunale autorstwa Prawa i Sprawiedliwości złożone przez Platformę Obywatelską i Rzecznika Praw Obywatelskich, poinformował poseł PO Borys Budka.
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar stwierdził, że kierował się w tej sprawie ochroną fundamentalnych wartości.
Rzecznik kwestionuje całą ustawę między innymi z powodu szybkiego trybu jej uchwalania. Jednocześnie Bodnar przystąpił do postępowania przed Trybunałem w sprawie ustawy pozwalającej na powołanie dwóch sędziów Trybunału na miejsce tych, których kadencja upływa w grudniu.
Skargę na własną ustawę w tej sprawie złożyli wcześniej posłowie PO. W poniedziałek zaskarżyli oni także ustawę autorstwa PiS-u. Skargę złożyła także Krajowa Rada Sądownictwa.
Profesor doktor habilitowany Zdzisław Julian Winnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego mówi, że to działanie angażuje Trybunał Konstytucyjny politycznie. Dodał, że rozwiązaniem tej patowej sytuacji byłaby zmiana konstytucji.
Stara rzymska zasada, która mówi, nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. W tym przypadku mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją, że Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał sam o sobie i będzie wydawał orzeczenie, od którego nie ma żadnego innego odwołania. Bez zmiany Konstytucji i nowego uregulowania i określenia statutu i statusu Trybunału Konstytucyjnego prawdopodobnie ten pad konstytucyjno-trybunałowy będzie trwał.
Na mocy ustawy przygotowanej przez PO-PSL Sejm minionej kadencji wybrał w październiku 5 nowych sędziów Trybunału, mimo że decyzja ta powinna była należeć do Sejmu obecnej kadencji.
Ustawa Prawa i Sprawiedliwości, która przywraca poprzedni porządek prawny w tej sprawie, wejdzie w życie 5 grudnia.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność grupy PKP. Chodzi o lata 2010-2013.
Według Izby nie zrealizowano części zaplanowanych zadań prywatyzacyjnych, a interesy Skarbu Państwa nie były przy tym odpowiednio zabezpieczone.
Brakowało też koordynacji działań przy wdrażaniu przez spółki PKP inicjatyw gospodarczych kluczowych dla ich funkcjonowania. Kontrolerzy wskazali też, że spółki grupy PKP nierzetelnie wdrażały strategię restrukturyzacji.
Mówi Tomasz Emilian, dyrektor Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli.
PKP SA jako spółka matka nieskutecznie zarządzała holdingiem grupy PKP. Do października 2012 roku nie wypracowała strategii działalności grupy, ani nie zawierała ze spółkami zależnymi umów ustalających ich wzajemne obowiązki i uprawnienia. Brak koordynacji działań i przepływu informacji w 14 skontrolowanych spółkach grupy PKP oraz brak dostatecznego nadzoru ze strony PKP SA wpływał niekorzystnie na działalność spółek wchodzących w skład grupy. W związku z przeznaczeniem do prywatyzacji spółek grupy PKP zarządzających infrastrukturą energetyczną, informatyczną i telekomunikacyjną konieczne jest zapewnienie dalszego decydującego wpływu państwa na zarządzanie przekazaną tym spółkom infrastrukturą niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa i prowadzenia ruchu kolejowego.
Kontrolę funkcjonowania grupy PKP przeprowadzono w 14 najważniejszych jej spółkach, m.in. PKP SA, PKP PLK SA, PKP Cargo, PKP Intercity oraz PKP Energetyka SA.
Tureckie myśliwce zestrzeliły rosyjski samolot wojskowy przy granicy z Syrią. Według władz w Ankarze był on wielokrotnie ostrzegany, iż narusza przestrzeń powietrzną Turcji. Moskwa upiera się, że maszyna nie opuściła przestrzeni Syrii.
NATO apeluje o spokój i deeskalację, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po nadzwyczajnym spotkaniu ambasadorów państw sojuszu.
Dodał, że informacje od innych członków NATO na temat incydentu są zgodne z informacjami przekazanymi przez Turcję.
Prezydent Rosji Władimir Putin ocenił, że zestrzelenie to cios zadany Rosji w plecy przez popleczników terroryzmu. Ocenił, że to będzie miało tragiczne konsekwencje dla stosunków rosyjsko-tureckich.
To świadome eskalowanie sytuacji przez Rosjan, mówi profesor Wiesław Wysocki, historyk wojskowości. Dodał, że Rosja wielokrotnie sprawdzała możliwości państw NATO.
Incydent zakończył się dosyć konsekwentnie dla państwa tureckiego w postaci zestrzelenia. Natomiast niewątpliwie to jest efekt świadomego eskalowania konfliktu, jaki w polityce rosyjskiej jest stale obecny i należało liczyć się z tym, że taki incydent będzie miał miejsce. To jest szczególna sytuacja, bo z jednej strony Rosja jest w jakiś sposób partnerem wobec państwa islamskiego dla sił NATO, ale z drugiej strony próbuje wygrać swoje interesy, a przede wszystkim poznać charakter i możliwości NATO w różnych rejonach.
Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dure, ekspert portalu Defense24.pl, wskazuje, że formalnie zestrzelenie nie przyniesie większych skutków.
W tym wypadku na pewno Turcy nie zrobili tego na terytorium syryjskim. W związku z powyższym tutaj Rosjanie nie będą mogli mieć do nikogo pretensji o to, że ich samolot po naruszeniu granic został zestrzelony. Zresztą Rosjanie są przyzwyczajeni do takiego działania. Oni niejednokrotnie wlatywali w przestrzeń powietrzną różnych państw. I tutaj to jest ich sposób działania. I tutaj rzeczywiście nacięli się na silne lotnictwo tureckie. Turcy i tak byli o tyle dobrzy, że wysłali w kierunku tego rosyjskiego samolotu swój własny samolot F-16. A więc nie zrobili tego za pomocą systemów obrony przeciwlotniczej, które mają mniejszą możliwość korygowania tego, z czym walczą. Dlatego, że dla operatorów systemów takich przeciwlotniczych taki cel powietrzny jest plamką na ekranie. Tutaj samolot prawdopodobnie widział obiekt, który naruszył granicę turecką.
Reuters przypomina, że był to pierwszy od lat 50. incydent, podczas którego kraj należący do NATO zestrzelił rosyjski lub radziecki samolot.
Prezydent Andrzej Duda uczestniczy w Chinach w rozpoczętym we wtorek szczycie gospodarczym 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin.
Wcześniej polski prezydent spotkał się z chińskim premierem. Podczas rozmowy podkreślał wagę współpracy państwa środka z krajami regionu. Wyraził nadzieję, że Polska stanie się podstawowym partnerem Chin w Europie w ramach chińskiego projektu jednego pasa i jednego szlaku, czyli sieci korytarzy transportowych łączących kraje środka z Unią Europejską.
Poseł PiSu i analityk gospodarczy Janusz Szewczak mówi, że cała wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach może przynieść Polsce bardzo dużo korzyści.
Bo przecież to są nie tylko kwestie możliwości eksportu mięsa, które być może już otwierają się, jeśli chodzi o Chiny, co by było przecież bardzo istotnym kwestią po embargo na produkty na teren Rosji. Ale oczywiście nowe perspektywy w zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń górniczych do Chin, to również jest właściwie, można powiedzieć, w zasięgu ręki. No i otwarcie tej szerokiej współpracy w zakresie również energetycznym, w transporcie. Na razie Chińczycy znacznie więcej do nas eksportują niż my do nich. Trzeba by wyrównać te szanse. Także to istotna wizyta prezydenta Dudy, pokazująca, że można załatwiać rzeczy istotne dla polskiego państwa, dla polskich obywateli, dla polskiej gospodarki.
Prezydent Andrzej Duda przebywa w Chinach z kilkudniową wizytą. Jutro w Pekinie spotka się z chińskim prezydentem, a w czwartek między innymi z przewodniczącym tamtejszego parlamentu.
W poniedziałek w Szanghaju prezydent otworzył polsko-chińskie forum gospodarcze i spotkał się z merem tego miasta.
Metropolita warszawski złożył we wtorek w Watykanie materiały niezbędne do beatyfikacji sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Ksiądz kardynał Kazimierz Nycz przekazał 3 tomy dokumentacji podczas audiencji u prefekta Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych księdza kardynała Angelo Amato.
Dokumentacja o heroiczności cnót sługi Bożego Positio Super Virtutibus zawiera m.in. materiały z przesłuchań świadków z różnych środowisk, a także teologiczną ocenę pism księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Będzie ona podstawą do dyskusji teologów i ma służyć przygotowaniu tzw. dekretu o heroiczności cnót sługi Bożego, mówi ojciec Gabriel Bartoszewski, kapucyn, wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym prymasa tysiąclecia.
Jest to formalność składania dokumentacji procesowej, a co będzie dalej, dalszy bieg procesu, no to już zależy od prefekta kongregacji, który sprawą pokieruje. Kiedy nastąpi mianowanie komisji teologicznej, to już nie do nas należy. Trzeba tylko czekać i nie ustawać należy w modlitwie o rychłą beatyfikację, o co się dotąd ludzie w Polsce i gdzie indziej też modlili. I my się módlmy, żeby te prace na etapie kongregacji przebiegły pomyślnie.
Proces beatyfikacyjny księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego na etapie diecezjalnym rozpoczął się 20 maja 1983 roku, a zakończył 6 lutego 2001 roku.
Akta zebrane w toku procesu, w sumie 37 tomów, wraz z załącznikami zostały przekazane do Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.